No i tak jak zapowiadaliśmy, profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca, Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, sentymentalnie się zrobiło po reportażu Joasi Mereckiej-Łotysz, ale to dlatego, że chyba sentymentalizm i kino wpisane jest w nasze DNA, tak sobie myślę.
No to oczywiste. Nostalgia jest jednym z najważniejszych paliw kina, żeby daleko nie szukać choćby Cinema Paradiso, prawda? Giuseppe Tornatore, film, który jest jednocześnie niezwykle sentymentalny, a przy okazji jest także właśnie o kinie, tak? I to o kinooperatorach.
Czy chcemy w ogóle sentymentalne filmy oglądać dzisiaj? Czy młodzi ludzie szczególnie patrzą na coś, co jest krwiste, takie pełne emocji, pełne energii i usypiają jak sentymentalizm się wkrada.
Ja myślę, że sentymentalizm przychodzi z wiekiem, tak? Czym starszy człowiek, tym bardziej włącza mu się właśnie taka natura nostalgiczna, bo porównuje to, co dziś, z tym, co było kiedyś. Mamy skłonność przecież do tego, żeby mitologizować przeszłość, tak? Mitologizować dzieciństwo, zapominać o rzeczach, które były złe, a wyciągać na plan pierwszy te, które były dobre. Więc w tym sensie myślę, że sentymentalizm, czy nostalgia, może to jest lepsze słowo niż sentymentalizm, bo ten pobrzmiewa troszeczkę właśnie takim jakimś czymś nie do końca fair, czy nie do końca dobrym, to jest po prostu pochodna wieku, nie? Ja na przykład jestem coraz bardziej sentymentalny, nie? W swoich 56 latach.
Ja też, także tutaj dołączamy się do wszystkich tych, którzy są właśnie tacy, ale oczywiście szanujemy też inne postawy, ale tak myślę sobie o starym kinie, bo to jest chyba coś, co jest też wyjątkowe. Kiedyś było, można obejrzeć, znaczy dzisiaj pewnie też, ale stare filmy. Czy chcemy wracać do tych starych filmów?
Nie, no wracać chcemy na pewno do tych starych filmów, ale tak znowu powiem, myślę, że to jest pochodna wieku, tak? Wracają ci, którzy te filmy pamiętają, choć muszę przyznać, ale to ja jestem tutaj mocno, że tak powiem, nieobiektywny, ale muszę przyznać, że na przykład studenci filmoznawstwa, no ale to jest powiedzmy, że ich zawód, oni chętnie oglądają stare filmy, ale też pewne wybrane nurty, prawda, takie, które ich zainteresują, jakiś ekspresjonizm niemiecki, amerykańskie kino klasyczne, prawda, kino noir, czyli takie w gruncie rzeczy troszkę dziwne filmy, prawda, bo te starsze filmy obyczajowe, to one się na tyle już zestarzały, że młodzieży nie porywają, nie, czy tam studentów nie porywają. Także, no, na pewno chcemy oglądać dawne kino. Czym starsi jesteśmy, tym tego więcej chłoniemy. Ja na przykład teraz właściwie nie oglądam w ogóle kina współczesnego, nie powinienem się przyznawać, bo to mój zawód. Może nie będą tego studenci słuchali, ale prawie w ogóle nie oglądam współczesnych filmów, natomiast nadrabiam wszystko to, co mogę z przeszłości.
A zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego? Czy to tylko ten właśnie, te emocje, które nam towarzyszą, właśnie brak pośpiechu, bo chyba dzisiaj zabija nas to tempo. Więc te stare filmy, one mają zupełnie inną dynamikę.
To
ja już
prawda.
Nie mówię o klatkach. 30,
to prawda.
35
to prawda. Po pierwsze tempo, o czym pan redaktor wspomniał. Po drugie, te filmy mają także inną obyczajowość. Tak? Jeśli ktoś się wychowywał przed 30-40 laty w obyczajowości, użyję takiego sformułowania, nie tak progresywne jak dzisiaj, tak? I w tych filmach jest pewien rodzaj kinderstuby, prawda? Pewnego takiej kultury osobistej. Tam ludzie chodzą przecież w marynarkach i z krawatem, prawda? W sytuacjach codziennych. Więc jeśli ktoś się wychował w tej sytuacji, w takim otoczeniu i to kino przekazywało tak, że kino jest zawsze przecież świetnym detektorem czy papierkiem lakmusowym danej rzeczywistości, no to teraz wraca do tego, bo w takich okolicznościach się wychowała. Kino jest jednym z najciekawszych mediów, które zapisuje obyczaj.
A zastanawiam się, czy pamiętamy, drodzy państwo, i czy pan profesor pamięta ten zapach kin sprzed lat. One nie pachniały popcornem.
Można powiedzieć tak, ja pamiętam zapach kin sprzed lat i niekoniecznie będzie to pozytywne doświadczenie, ponieważ ja wchodziłem akurat w życie kinowe pod koniec lat 70. i w latach 80. A wtedy ta baza polskiego kina była już naprawdę mocno zdewastowana. Właściwie nikt nie inwestował w to, żeby to jakoś tam modernizować. W związku z tym te kina były po prostu zapleśniałe, tak? Te kina były czasem, nie mówię o tych zerowych kinach, takich tych największych, jak typu Leningrad, później Neptun, ale te takie mniejsze, no to po prostu klasy trzeciej, kategorii trzeciej, no to były kina, w których człowiek bał się wchodzić, bo pluskwy były. Ja pamiętam przecież kino Delfin. Ja lubiłem to kino, bo było po pierwsze tanie, bardzo tanie, co na moje pieniądze.
Jak tramwaj
jeździł, to ja miałem poczucie, że obcuję z kinem 5D, tak, że się nagle wszystko rusza i filmy przygodowe tam się świetnie naprawdę oglądało, ale ja wracałem do domu pokuty przez pluskwy, tak, no więc to była taka już miłość mocno do kina, żeby przetrwać to.
Ten budynek budynek jeszcze stoi, drodzy Państwo, jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to zapraszamy, ale tak sobie myślę, że w kontekście tego, co pan profesor mówi, warto wspomnieć, że kiedyś były tak zwane kina objazdowe również.
No tak, kino objazdowe właściwie powstały już w 1944 roku i one miały no jakby taką oficjalna narracja władz była taka, że trzeba po prostu wyrównać szanse, prawda, pomiędzy miastem a wsią. Zawsze było tak, przez cały PRL, że wieś była absolutnie doinwestowana, jeśli chodzi o kina, tak, kin stałych prawie w ogóle nie było, były takie półstałe, prawda, takie dojazdowe, właśnie objazdowe, więc to jak ktoś chciał pójść do kina, to najczęściej tak musiał z tej wsi jechać do jakiegoś małego miasta, gdzieś, no, chyba że od czasu do czasu właśnie przyjechało kino objazdowe, ale to była taka oficjalna wersja, czyli tak zwana kinofikacja, jak to się mówiło, nie? Że to jak jest elektryfikacja, no to miała być też kinofikacja. Natomiast tak na dobrą sprawę, to był też bardzo silny komponent propagandowy, tak? Zwłaszcza po wojnie. Chodziło o to, prawda, żeby na te tereny jeździć z propagandą. I co ciekawe, najczęściej taki program filmowy na tych wsiach, właśnie w tym kinie objazdowym, film był dodatkiem. Oprócz tego była prelekcja, jakaś pogadanka taka polityczna, jakaś rozprowadzanie broszur, prawda? Zwłaszcza przed tymi ważnymi wyborami, tymi pierwszymi wyborami, czy tam referendum i tak dalej. I są relacje, w których ludzie po prostu brali sprawy w swoje ręce i poganiali tych kiniarzy, objazdowiczów, ponieważ po prostu dość mieli propagandy, tak?
Ale tak sobie myślę, że dzisiaj może nie jest to w takim stylu jak kiedyś, ale też pojawiają się na osiedlach różne projekcje filmowe, różne inicjatywy, stowarzyszenia, ale też spółdzielnie mieszkaniowe. Ja to dostrzegam, to dzieje się, prawda?
To jest
odkrywanie czegoś,
nie, co... Myślę, że takie szukanie trochę smaków, tak? Jak już jesteśmy najedzeni, to chcemy teraz coś innego zjeść, coś być może bardziej prostego, prawda? Bo jakieś proste jedzenie. Dlaczego jesteśmy najedzeni? No, obrazów mamy dookoła tyle, prawda? Każdy z nas ma dostęp do wszystkich filmów właściwie, zarówno w kinach, a w kinach wszyscy oglądamy dokładnie ten sam film, ponieważ on już jest, można powiedzieć, w erze cyfrowej, tak? I od czasu do czasu lubimy pewnie obcować z kinem w inny sposób, na przykład na projekcjach plenerowych, prawda? Gdzie do samego filmu dodane jest jeszcze niebo, prawda? Dodane jest jeszcze piękno gwiazd. To wszystko ma swoje znaczenie. Oczywiście są też takie inicjatywy, jak, nie wiem, Kino za rogiem, gdzie się, prawda, próbuje też aktywizować jakieś małe wioski i oglądać film na dużym ekranie, bo to, co by nie mówić, jest to zupełnie inne przeżycie, prawda? My mamy oczywiście, jesteśmy otoczeni monitorami, niekoniecznie ekranami, jesteśmy otoczeni monitorami, a na monitorze ogląda się to inaczej niż w tej sytuacji kinowej, prawda, kinowej magii, więc niektórzy po prostu dążą do tego, żeby przeżyć w jakichś mniejszych miejscowościach, niekoniecznie musząc gdzieś jechać daleko, żeby przeżyć to, co jest podstawą kinowego przeżycia.
Nie? Ale to cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ja to zauważyłem. Już nie mówiąc o ekranach dmuchanych na przykład, bo takie też się pojawiają, ale ludzie przychodzą z własnymi krzesełkami, leżakami, czasami gdzieś wychodzą z domów, spotykają się z ludźmi. Myślę, że to jest też ciekawe, bo to wyjście do kina to było też spotkanie z człowiekiem.
Absolutnie. No, kino powstało przecież jako medium społeczne. Podam taką ciekawostkę. No, teoretycznie Amerykanie mówią, że wynalazł kino Edison, bo półtora roku wcześniej zaczął sprzedawać obrazy ruchome niż bracia Lumière, tak? Tylko on nie zrobił jednej rzeczy. Mianowicie wynalazł projektor, w który się patrzyło jak taki pipszą, nie? Znaczy jedna osoba mogła przez takie okularki patrzeć na film. Czyli nie dostrzegł, że kino potrzebowało jeszcze czegoś innego, to znaczy rzucać te obrazy w plener i wokół tego pleneru, wokół tych obrazów, jak trochę jak w jaskini Platona, mieli się organizować ludzie, tak? Gromadzić się ludzie. To było medium, które jakby odpowiedziało na zapotrzebowanie społeczne tego coraz bardziej samotnego tłumu, tych prostych robotników, prawda, którzy nie mieli między sobą relacji. A tu mogli przyjść i przeżywać wspólnie jakąś emocję i to prawda. Ten społeczny aspekt kina, to, że możemy się spotkać z ludźmi, jest bardzo mocno wypierany dzisiaj przez platformy, prawda, przez telewizję i tak dalej. I ludzie lgną właśnie do drugich ludzi, dlatego kino wciąż trwa, prawda? Pomimo tego, że była pandemia, kino jako instytucja, myślę tutaj oczywiście o miejscu, gdzie się prezentuje obrazy, wciąż trwa. Ludzie chcą być też z innymi ludźmi, ale tutaj właśnie dochodzi jeszcze ten komponent tego smaku, o którym powiedziałem, nie? Żeby dodać coś takiego, co jest oryginalne. Ja sam pamiętam, że kiedyś przy Dominikanach podczas jarmarku do świętego Dominika organizowaliśmy przez kilka lat właśnie takie kino pod niebem, to się nazywało. Nawet sobie pozwaliśmy na przykład na takie zabiegi. Był film Jasminum, to jest film o pachnących braciach, prawda, zakonnikach, o pachnących pachnących. No pamiętam, że myśmy sprowadzili nawet te szpatułki z tymi zapachami, żeby ludzie je trzymali na widowni i wąchali
5D,
w momencie,
5D, 5D było.
I wąchali w momencie, kiedy ci dany zakonnik się pojawił, prawda? Śliwka czy jakaś tam inna. Także takie smaki są, dodają no właśnie czegoś do kina.
Joasia w swoim reportażu chciała przenieść nas trochę w te czasy PRL-u. No one miały oczywiście różne odcienie, to nie ma tutaj, nie wchodzimy w tą historię, nie będziemy tutaj opisywać, ale tak naprawdę gdzieś pojawia się ta tęsknota i mity PRL-u, prawda? Gdyby miał pan wskazać na przykład taki film z PRL-u, który niczym wehikuł czasu przenosi nas w tamten świat, który to byłby film? Pewnie byłoby ich dużo.
To jest zawsze uzależnione oczywiście od tego, kto ma jakie doświadczenie, kto ma jakie kompetencje kulturowe. No ja wypowiadałem się w tym momencie za siebie. Ja uważam, że bardzo dobrze zapisał, niestety, bardzo dobrze zapisał to, jak kino wyglądało w tamtym czasie, film Ucieczka z kina Wolność. Tak? To jest film z końca lat 80., początku lat 90., ale zapisywał to, co się działo w latach 80. I tak się składa, że moje życie właśnie przypadło na ten czas, kiedy ja się ekscytowałem przede wszystkim kinem nowej przygody. Mnie nawet kinem sztuk walki, ale właśnie tymi wszystkimi Star Warsami, prawda, Indianem Jonesem. To było dla mnie metrum kina, tak? Później jak się zająłem filmoznawstwem, to musiałem przejść jakąś detoksykację, bo ja myślałem, że kino to jest po prostu właśnie to, a nie Tarkowski i tak dalej. Nie? Więc to można powiedzieć pewne skrzywienie popkulturowe miałem. Ale właśnie w tym filmie zawarte jest cała ta taka siermiężność trochę tego polskiego kina, tych polskich filmów, których nikt nie chciał oglądać, tego prawie ślepego kinooperatora, który nie jest w stanie dobrze podłączyć projektora. Ja to bardziej zapamiętałem niż właśnie taką magię jeszcze przedwojenną, jak na przykład w Cinema Paradiso, o którym mówiłem, nie?
A zastanawiam się jeszcze tak podsumowując jakby tą myśl, bo tutaj o kinie wiem, że możemy mówić długo. Każdy z nas przecież gdzieś zanurza się w różnego typu filmy, a tych filmów jest tak dużo. Ta powtarzalność i to jest coś ciekawego, że to doświadczenie PRL-u pokazywało, że jeden film był wyświetlany wielokrotnie przez tygodnie, można powiedzieć nawet miesiące. Dzisiaj to tempo, znowu mówię o tym tempie, które nas zabija, nie pozwala na to, żeby jakby podjąć się jakiejś refleksji nawet nad tym filmem.
No tak, jest coś w tym, natomiast warto zwrócić uwagę, skoro już pan wspomniał właśnie o tym obiegu, o tym cyklu przechodzenia filmu przez kilka miesięcy, no to było z kolei uzależnione właśnie od kategoryzacji kin, to znaczy najpierw film trafiał na zero ekran, czyli ten taki największy, prawda, w mieście, a później schodził do kina pierwszej, drugiej, trzeciej, czasem nawet czwartej kategorii, choć to już było raczej na 16 mm, ale ten pierwsza, druga, trzecia kategoria oznaczała także coraz gorsze jakość projekcji, ponieważ ta sama kopia schodziła coraz dalej w dół. Ja pamiętam, jak oglądałem właśnie w kinie na przykład w Delfin, tak, to momentami nie było w ogóle nic słychać ani widać.
Albo
tak,
zrywały się na przykład.
Zrywały taśmy. Się permanentnie, więc ten obieg częściowo był wymuszony przez takie kwestie związane, no takie ekonomiczne kwestie związane właśnie z obiegiem w PRL-u pomiędzy poszczególnymi sieciami kin, bo było oczywiste, że najpierw się robi premierę w tym kinie zerowym, on przez jakiś czas tam trwał, a tych kopii nie było na całą Polskę aż tak wiele, tak jak dzisiaj można sobie z serwera ściągnąć, tak? To były normalne fizyczne kopie, tak, które przemieszczały się po Polsce. W związku z tym nie było ich za dużo i było ich kilka na przykład na okręg, czy tam na województwo, czy na jakiś region i trzeba było coraz niżej z nimi schodzić, ale coraz niżej schodzić, to jest coraz bardziej zdarta kopia. I ta ostatnia to już była naprawdę, no dla takich można powiedzieć survivalowców.
Myślę sobie, to pytanie też warto zadać pewnie na koniec. Dlaczego dzisiaj te wielkie multipleksy nie potrafią powtórzyć tamtego klimatu z tamtych czasów?
Bo jest w nich trochę za dużo oczywiście tej komercji, o której mówiliśmy, o tych wiader popcornu, nie, które się wylewają, tam wysypują. To jest jedna rzecz. A po drugie, one są sterylne. Tak? One są dokładnie takie same, są sterylne. To znaczy jakość projekcji w multikinach i ja jestem wielkim fanem oczywiście jakości projekcji, która nie jest burzona, jest tak wielka i tak powtarzalna we wszystkich właściwie multiplexach, że trochę brakuje tego czynnika ludzkiego. Nawet trochę brakuje tej przypadkowości. To znaczy, że jedna taśma jest lepsza, druga gorsza. Ja zakładałem DKF Miłość Blondynki, to mieliśmy dwa projektory, tak? Trzeba przypomnieć, że to było na dwóch projektorach, prawda? Że po 20 minutach z jednego projektora schodziła taśma i trzeba było włączyć drugą. Nie zawsze operator był w stanie trafić, choćby dlatego, że znaczki, które były na taśmie filmowej na przykład zostały zdarte i on musiał ryzykować. Czy pojawi się nagle biały ekran, nie? Bo film się skończył, taśma się skończyła, zanim włączyłem drugi projektor. Czy też uciąć pół sceny poprzedniej taśmy, żeby nie było tej białej. I ja z czymś takim się stykałem na co dzień. Ja na przykład mieliśmy takie dwa projektory, w którym jeden nie ostrzył. Ja miałem po prostu taką huśtawkę nastrojów. To znaczy, co 20 minut było dobrze, co 20 minut było źle.
To były emocje.
I to były emocje, właściwie nie wynikające z emocji związanej z fabułą filmu, ale wynikające ze spektaklem filmowym. Jakiś czynnik ludzki sprawiał, że chociaż nawet czasem było to uciążliwe, no to było oryginalne, jakieś, tak?
No i właśnie, drodzy Państwo, doszliśmy do momentu, że musimy uciąć tą taśmę dzisiaj filmową. Godzina z reportażem dobiegła właśnie końca. Państwa i moim gościem był profesor Krzysztof Kornacki. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą refleksję.
Ja również dziękuję. Miłego oglądania.
Miłego oglądania i słuchania, bo to wszystko w godzinie z reportażem w Radiu Gdańsk. Dobrego wieczoru Państwu życzymy, a za chwilę uczta duchowa z muzyką klasyczną. Andrzej Urbański.